iść z radością na spotkanie Pana. Przygotowanie do zakończenia życiowego Adwentu nie jest prostym przygotowaniem. Mieć w sobie tę spokojną świadomość, że ostatni oddech jest w zasięgu mojej ręki. To sztuka. Żyć w takim pokoju. Nie lękać się tego ostatniego oddechu. Dlatego zatrzymaliśmy się. Wczoraj mówiliśmy o tym, że jest życie po życiu i pytaliśmy siebie o tę naszą przejrzystość w grzechach cudzych. Wielu dzisiaj dawało znak temu, że w ogóle nie wiedzieli, że takie grzechy są. Grzechy cudzych. Ale dzisiaj chciałbym, moi kochani, żebyśmy razem zatrzymali się nad tym, co jest potrzebne do pełni radości, żeby z radością iść na spotkanie Pana. Kiedy człowiek ma w sobie pokój, wtedy ten pokój jest w człowieku, kiedy nikogo i niczego się nie lęka. I nie lęka się swojego ostatniego oddechu, bo tak żyje, że może powiedzieć za profesorem Fijałkowskim, który do księdza kapelana tuż przed śmiercią powiedział: proszę księdza, ja nie boję się śmierci, mogę umrzeć w każdej chwili. I bardzo szybko, kilka chwil później, zmarł. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zastanowili się nad tajemnicą przebaczenia. Bo coś niepokojącego dzieje się z ludźmi chodzącymi do świątyni. Nie ma w nas pokoju, bo jest w nas bardzo dużo żalu. Nie umiemy wybaczać. Nie umiemy żyć po trudnych życiowych doświadczeniach. A tymczasem amerykańscy psychologowie stwierdzili, że człowiek, który przebacza, jest szczęśliwszy, jest zdrowszy i żyje dłużej. Same plusy są z przebaczenia. Jest zdrowszy, jest szczęśliwszy, żyje dłużej. A nam tak trudno jest przebaczyć. Kiedy mówię o przebaczeniu, od razu stanie mi przed oczami modlitwa Pańska: Ojcze nasz. Gdybyśmy pojęli, bracia i siostry, tę modlitwę, to przy każdorazowym odmawianiu tej modlitwy potężnie drżałoby nam serce. Bo są tam wyjątkowe słowa. I odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Te słowa wypowiadane przez człowieka, który nie umie wybaczać, są modlitwą przeciwko temu człowiekowi. Można je zinterpretować w kontekście zachowania człowieka, czyli nie odpuszczaj mi moich win, tak jak i ja nie umiem odpuścić drugiemu człowiekowi. To bardzo trudne. A w każdej mszy świętej mówimy tę modlitwę Pańską: Ojcze nasz. Mówiłem wczoraj, żebyśmy przestali mówić o Chrystusie, ale zaczęli Nim żyć. Wtedy ludzie sami trafią do Chrystusa, sami Go odnajdą po naszych śladach. Nasze ślady są magiczne. Albo potrafią przybliżyć ku Chrystusowi, albo ktoś, patrząc na nasze ślady, będzie uciekał, bo nie chce po nim iść. Być człowiekiem, który potrafi przebaczyć. Druga scena z Ewangelii. Coś wyjątkowego. Wiem, że ją znacie. Syn marnotrawny. Powrócił. Ale coś cudownego jest w zachowaniu ojca. Tak bardzo nieraz odległo od zachowań współczesnego człowieka. Ewangelista zanotował, że ojciec go dostrzegł. Cóż to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że nie siedział w salonie i powiedział, niech przyjdzie. Tu jestem. Nie. To, co napisał ewangelista, że go dostrzegł, świadczy o tym, jak mówią komentatorzy, że ojciec po wielokroć razy w ciągu dnia chodził po tarasie i patrzył w drogę, czy syn nie wraca. I dlatego go dostrzegł, że nie siedział w salonie, tylko chodził po tarasie, żeby dostrzec, czy w końcu moje dziecko wraca. Takiego mamy Boga. Takiego mamy Boga. I co zrobił ten ojciec, kiedy go dostrzegł? Wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się w ramiona, ucałował go, nałożył pierścień na palec, sandały na nogi, suknię. Kazał ubić najbardziej utuczone ciele i wszystkich prosił na wielką imprezę, byśmy powiedzieli. Kazał wszystkim uczestniczyć w swojej radości. Dlaczego nie jesteśmy podobni do tego ojca, syna marnotrawnego? Skoro tak samo Bóg wyczekuje nas i czeka, chodząc po tarasie dzień i noc, kiedy wrócimy do Niego po naszej zwyczajnej ludzkiej niewierności. To takie nasze. My nie umiemy wybiec naprzeciw. Nie umiemy rzucić się w ramiona. Nie umiemy tak zwyczajnie obdarować pocałunkiem pokoju i powiedzieć, tęskniłem, dobrze, że jesteś. A to jest mój Bóg. Nasz Bóg. Ojciec Święty Franciszek, kiedy ogłosił rok miłosierdzia, wydał bullę misericordiae vultus. Proszę, nie gniewajcie się za to, co powiem. Ale uważam, żeśmy ten rok miłosierdzia zmarnowali. Potwornie zmarnowaliśmy ten rok miłosierdzia. Nawet spotkałem ludzi, którzy ani razu nie przeszli przez bramę miłosierdzia. Zapytałem kiedyś sędziów, czy mniej było w roku miłosierdzia rozpraw sądowych. Uśmiechnęli się i powiedzieli, księże, jak na ironię było więcej. Zmarnowaliśmy rok miłosierdzia. I dalej są ludzie niepojednani, niepowróceni, nie rozmawiają ze sobą. A Ojciec Święty Franciszek wtedy w bólni napisał tak. Jezus mówi przede wszystkim, aby nie sądzić i by nie potępiać. Jeśli nie chce się zostać osądzonym przez Boga, nie powinno się stawać sędzią swego brata. Ludzie bowiem z ich osądem zatrzymają się zwykle na tym, co zewnętrzne, podczas gdy Bóg patrzy na to, co jest w środku. Jakież zło czynią słowa, które są spowodowane uczuciami zazdrości i zawiści. Mówić źle o bracie, gdy jest nieobecny, jest równoznaczne przedstawieniu go w złym świetle, szkodzeniu jego reputacji i pozostawieniu go na łaskę i niełaskę ludzkich plotek. Nie sądź i nie potępiać. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również, pozytywnie rzecz ujmując, umieć dostrzec dobro, które jest w każdej osobie i nie pozwolić na to, aby cierpiała ona z powodu naszego częściowego osądzenia i naszej zarozumiałej znajomości wszystkiego. Ale to nie jest jeszcze wystarczające do wyrażenia miłosierdzia. Pisze papież Franciszek. Jezus wzywa również do przebaczenia i do dawania. Przebaczać i dawać dobro, to coś wyjątkowego. Psychologowie zajmujący się tajemnicą ludzkiego przebaczenia mówią, że są cztery skutki nieprzebaczenia. Cztery skutki nieprzebaczenia. Pierwszy skutek to utrwalanie w sobie doznanej krzywdy. utrwalanie w sobie doznanej krzywdy i nie umie z tego się uwolnić. Drugim skutkiem to jest życie w stałej urazie. I ta stała uraza jest źródłem licznych chorób psychosomatycznych, powołają psycholodzy. Nawet ostatnio psycholodzy stwierdzili, że jeśli człowiek żyjąc w jakiejś mocnej urazie przez lata i ta uraza jest dla niego doświadczeniem traumatycznym, to ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej występuje od 3 miesięcy do 8 lat. To jest skutek tego życia w traumie, w nierozwiązanym swoich życiowych doświadczeniach. I trzecią sprawą to bycie ciągle w przeszłości. Nieumiejętność oderwania się od przeszłości, co skutkuje tym, że nie umiemy żyć teraz. I w ogóle nie cieszymy się przyszłością. Nie umiemy patrzeć z radością na jutro. Wszystko nas przeraża. Żyjemy przeszłością. I ciągle, chociaż przychodząc do świątyni, mamy smutną minę. Nie ma w nas radości, nie ma w nas spokoju i nie ma w nas odwagi do bycia. I najtragiczniejszym, czwartym skutkiem nieprzebaczenia to jest chęć zemsty. I to jest prawda. Jeśli ja ciągle żyję w tej tajemnicy nieprzebaczenia, to w końcu uwierzę w to, że mam prawo się zemścić na tej osobie, która zadała mi ból. Pamiętam, jak na jednej z kolekcji dla małżonków przyjechał jeden pan samotnie, chociaż ma żonę, a była to dla małżonka. I mówi, nie mogę się, że z nią przyjechać. No nie mogę. Usiedliśmy w pokoju, co się stało? Przyłapałem ją na stracie. Rozumiem, że to straszne boli. Nie umiem sobie tego wyobrazić. I ciągle powtarzam, że nikt i nic nie usprawiedliwia zdrady małżeńskiej. Nikt i nic. Zaczęliśmy rozmawiać. A on mi przyszedł do ojca, no bo tutaj jest taki kolega, jest razem z żoną. I mówię mu, słuchaj, nie umiem żonie wybaczyć tego, że mnie straciła. I wiedząc co mi on odpowiedział, to ty też nie zdradź. Będzie jeden do jednego. No Bogu dzięki, że przyszedł. Żeśmy mogli porozmawiać. Przepraszam. Wybaczcie mi to, co powiem, ale i tak to będzie subtelne. Co za idiotyczny pomysł. Żeby podpowiedzieć coś tak okrutnego człowiekowi. A na marginesie trudno jest wybaczyć zdradę. Jeszcze wczoraj tutaj późną nocą pisałem SMS do młodego pacjenta, bo ma 25 lat i wcale nie jest żonaty. I przyłapał swoją dziewczynę, że gdzieś flirtowała ze swoim pracodawcą. Nie umie jej tego wybaczyć. Nawet nie chce z nią teraz być, a jak zostanie sam, to tak strasznie za nią tęskni, że wpada w depresję. Ona też tego nie traktowała jako zdradę. Nikt jej tego nie wytłumaczył. Przecież ani dotykiem się nie obdarowali, ani pocałunkiem, ani intymnym spojrzeniem, tylko były takie słowa. To był flirt. I podziwiam ją za to, że bez pomocy psychologa, czy księdza, czy kogokolwiek, sama, jak wieczorem chłopak odczytał jej maile z tym pracodawcą, ona następnego dnia złożyła rezygnację, zwolniła się momentalnie z pracy, zerwała kontakt. I nawet to do niego nie przemawia, że jednak zauważyła swój błąd i nic nie łączy ją z tym nowym mężczyzną. Wierzę, że to jest trudne, żeby umieć wybaczyć. Dlatego powiem wam na ucho, nie jest możliwe wybaczyć bez bliskości Chrystusa. Tylko w bliskości Chrystusa człowiek jest zdolny na tę wielkoduszność, która innym otwiera drzwi, drzwi serca. I to jest wyjątkowe. Ale nie jest to niemożliwe, żeby nie przebaczyć. Dlaczego tak trudno nam jest przebaczać? Porozmawiajmy jeszcze o tym przez chwilę. Mówią psychologowie, że trudno jest ludziom przebaczać, bo spotkali się z teorią czy ze stwierdzeniem, że przebaczyć to znaczy zapomnieć. Oj nie. Nie zapominam dziecka księdza. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć. Bo przecież to jest nienormalne, żebym nie zapomniał tego, co było. Przebaczam, nie zapominam, ale nie wypominam już tego, a to jest różnica. Przecież ja o tym pamiętam, że to był ból. Nie żyję tym bólem. Przebaczyłem. Nie zapominam o tym, ale nie wypominam. I z tym mamy problem. Kiedy przychodzi jakiś kryzys, oj, jak łatwo jest wtedy wypomnieć sprzed 10, 15, 20 lat. Wszystko idzie. Jak tsunami. Nie wolno. To znaczy, że nie przebaczyłeś. To wszystko było bardzo powierzchowne. Bez Chrystusa. Ostatnio miałem wykład na temat wiary. Jaką rolę spełnia wiara w doświadczeniach traumatycznych człowieka i w terapeutyzowanych traumach. I jedna z pań po wykładzie przychodzi i mówi: Boże, wydawało mi się, że już całą traumę przepracowałam, a teraz widzę, że jest jeszcze jeden obszar duchowy, którego nie dotknęła. Człowieka trzeba traktować holistycznie, całościowo. Patrzeć zarówno na obszar fizyczny, psychiczny i duchowy. I duchowy. A więc nie da się zapomnieć. Nawet więcej. Trzeba sobie to przypomnieć, żebym wiedział, co mam przebaczyć. Ale nie wypominam. I to jest sztuką. Druga fałszywa koncepcja przebaczenia mówi, że przebaczyć to znaczy wyprzeć ze świadomości. Powiem krótko, nie da się tego zrobić. Trzecia koncepcja mówi, że przebaczenie jest aktem woli. Jakbyś chciał, to byś przebaczył. Nie. Nie. Bo ludzie nieraz bardzo chcą, ale nie są w stanie całym sobą przebaczyć, bo jeszcze nikt ich do tego nie doprowadził. Żeby właściwie przebaczyć, potrzebny jest człowiek, który poprowadzi mnie na tej drodze ku przebaczeniu. I sercem, i rozumem poprowadzi mnie, żeby mnie pobłądził. Czwarta koncepcja mówi, że przebaczenie można nakazać. Gdybyście teraz, moi kochani, zamknęli na chwilę oczy. Ileż to razy w dzieciństwie rodzice mówili: idź mu przebacz, idźcie, podajcie sobie ręce. To było bardzo złe. Ile w nas wtedy było buntu? Że nie sprawdzono, czyja była wina, tylko myśmy musieli pójść, przebaczyć, pojednać się, podać ręce i wszystko. Nie. Tak się nie załatwia tych spraw. Przebaczenia nie można nikomu nakazać, ale można cudownie pod przebaczeniem podprowadzić. I pamiętajcie, że przebaczenie to nie jest chwila. To jest proces, który trwa. To jest proces. Dlaczego tak trudno nam jest przebaczać? Ano dlatego, że nam mówiono, że przebaczyć to znaczy się pojednać. Nie. Od przebaczenia do pojednania jest jeszcze długa droga. Przebaczyć mogę niezależnie od tego, czy winowajca chce, żebym mu przebaczył, czy nie. Ale pojednanie zależy już od nas obu czy oboju. Od obu stron zależy pojednanie. Dzisiaj dzięki życzliwości naszego księdza proboszcza dotarły do mnie relikwie księdza Jerzego Popiełuszki i mam je na sercu przy sobie. Tak bardzo chciałem mieć pierwszej klasy, czyli kość z ciała księdza Jerzego Popiełuszki, bo bardzo pokochałem jego mamę. A spotkaliśmy się kiedyś w Lublinie. Ona coś w sobie miała. I jak się patrzy na malunki, na obrazy jej wizerunku, to widać, że ta kobieta żyła Bogiem. Kto z nas umiałby pewnie tego pierwszego wieczoru, kiedy dotarła wiadomość, że syn został zamordowany i znaleziono jego martwe ciało, zmaltretowane, kto by z nas potrafił stanąć przed ołtarzem i powiedzieć: wybaczam. To strasznie trudne. Trzeba mieć Boga w sercu, żeby przebaczać i nigdy do tego nie wracać, nie wypominać. Czy chociażby Eleni, którą też kiedyś o to zapytałam. I też dzięki temu, że tak mocno otwarła się na obszar duchowy, łatwiej było zatelefonować wieczorem do mamy tego oprawcy i powiedzieć: obie cierpimy. Obie cierpimy. Trudne byłoby nasze życie bez Boga. Strasznie trudne. Po to zatrzymaliśmy się w tym rekolekcyjnym zamyśleniu, żeby już nie było ani jednej nieprzespanej nocy bez przebaczenia. Żebyśmy tak zasypiali, żeby zawsze można było się ze sobą dogadać. Choć jeszcze długa droga do pojednania, ale wybaczam sobie. Proszę was dzisiaj, kiedy kapłan kolejny raz w ciągu naszego życia w czasie przyświętej powie: przekażcie sobie znak pokoju. Proszę, nie róbmy tego rutynowo, tak rutynowo, że czasem z łupowi przekazujemy znak pokoju kiwnięciem głową. Są takie cudowne sceny, jak ta człowiek popatrzy, jak ludzie kiwają na prawo i na lewo, to nawet nie zauważyli, że słup jest po lewej stronie. Tylko mówi: przekażcie sobie znak pokoju. Podajcie sobie dłonie inaczej niż wczoraj. Jeśli chcemy być prawdziwie Chrystusowi, to musimy być wobec siebie bardzo szczerzy. Dlatego nie zmarnujmy tego wieczoru. Niech ten wieczór będzie inny niż wczoraj. Spróbujmy zatelefonować. Spróbujmy kogoś odwiedzić, kto potrzebuje naszej odwiedzi. Jeśli chcemy z radością iść na spotkanie Pana, spróbujmy napisać list. Wiem, że to nie jest łatwe. Wiem. I wybaczcie moją szczerość. Nie chciałbym nikogo z was zgorszyć. Ale kiedy lekarz się pomylił i zamiast reanimować mojego tatę, to go dusił przez 20 minut. I tato zmarł. To też musiało upłynąć trochę czasu, zanim ja ksiądz powiedziałem lekarzowi: szczęść Boże. Bo też miałem w sercu żal, że zabił mi tatę. Z Chrystusem wszystko jest możliwe. I do tego potrzebny jest czas. Dlatego prosimy dzisiaj dobrego Boga, żeby skruszył nas w nasze serca tak mocno, żebyśmy potrafili pięknie żyć. Tak od kilku dni mocno jest ze mną ta pastorałka dla nieobecnych. I nie mogę się jej wystrzec, to chociaż na koniec zacytuję: przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strach, aby zająć wśród nas puste miejsca przy stole, aby przez to inne przy nas naprawdę chciało się żyć.